będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie w naszych rozmowach niedokończonych, w ich części pierwszej, części telewizyjno-radiowej. I witam naszych gości, a są nimi dzisiaj pan dr Krzysztof Kawęcki, prezes Prawicy Rzeczpospolitej i też wykładowca w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I pan dr Jan Wiśniewski z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Panowie, drodzy państwo, dzisiaj chcemy podsumować w kontekście politycznym rok mijający. Wiele się wydarzyło w tym roku i chcemy jakoś to też ogarnąć i poddać jakiejś takiej refleksji, analizie wspólnej oczywiście z państwem. Będzie to oczywiście wybór jakoś subiektywny, bo tych wydarzeń oczywiście było bardzo wiele. Ale spróbujmy przynajmniej niektóre, te, które wydają się być najważniejszymi w tym roku, które działy się w Polsce, ale też zechcemy wyjść poza nasze granice. Wszak Polska też żyje w relacjach z innymi krajami i to, co się dzieje poza naszymi granicami, też nas bardzo żywotnie dotyczy. Panowie, rok szczególny, rok mijający, setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Wiele wydarzyło się w tym temacie, działo się w naszej ojczyźnie. Kulminacja 11 listopada tych obchodów też nie bez emocji. I chciałbym państwa, panów spytać, jak panowie oceniacie sam przebieg tych obchodów? One trwają, bo wiemy, że są na kilka lat rozłożone te obchody. Sam przebieg tych obchodów. Co to mówi nam o nas samych, o nas jako o narodzie, o naszej klasie politycznej, ale też o nas, o Polakach, bo to jest pewien taka papierek lakmusowy, tak to możemy, myślę, nazwać, te różne sytuacje, wydarzenia wokół tej rocznicy, które miały miejsce.
Jak słusznie ojciec zauważył, jesteśmy w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ale to święto odzyskania niepodległości trwa, dlatego że w przyszłym roku będzie na przykład stulecie podpisania traktatu wersalskiego, który formalnie przywrócił Polskę na mapę Europy. W kolejnym roku, 2020, będziemy mieli z kolei setną rocznicę Bitwy Warszawskiej i tak dalej. Także ta sekwencja wydarzeń związanych z odzyskiwaniem niepodległości będzie trwała, dlatego że to był pewien proces, a data 11 listopada jest datą symboliczną. W tym roku myślę, że rzeczywiście wydarzyło się dużo wokół właśnie tej rocznicy. Przede wszystkim chyba najważniejszy jest stan świadomości, czy to jest zmiana pewnego stanu świadomości Polaków, czy też jak gdyby kształtowanie procesu patriotyzmu, nowoczesnego patriotyzmu, rozumienia patriotyzmu, rozumienia tych procesów nie tylko historycznych, ale powiedziałbym, jak to się mówi, dziejących się tu i teraz, ale tych, które również będą miały miejsce w bliskiej przyszłości. I tutaj wydaje się, że rzeczywiście chyba w świadomości Polaków ta rocznica w jakiś sposób właśnie zafunkcjonowała. I to jest chyba rzecz najważniejsza. Oczywiście przyszłość pokaże, na ile to wydarzenie, bardzo ważne wydarzenie, będzie właściwie kształtowało postawy Polaków, będzie nas też jak gdyby udoskonalało, ale również budowało wspólnotę narodową, bo to jest chyba najważniejsze. Jeśli chodzi o obchody, powiedziałbym takie państwowe, to specjalnie, że tak powiem, nie rzucało one na kolana. Myślę, że troszeczkę tutaj zabrakło mi pewnych akcentów. 11 listopada odzyskanie przez Polskę niepodległości też nie zostało w należyty sposób, w jakiś sposób umiędzynarodowione. Natomiast tutaj jeszcze wiele można by, wydaje mi się, zrobić w tym kierunku. Chociażby myślę także o roli telewizji publicznej edukacyjnej, która w moim przekonaniu, jeśli chodzi o 11 listopada, odzyskanie w ogóle niepodległości, aż tak wiele w tym zakresie nie zrobiła. No, na przykład jeśli chodzi o filmy i tak dalej, to tutaj można też mieć mimo wszystko w tym zakresie, w tym obszarze też można mieć jednak wiele tutaj zastrzeżeń. No ale to jest jak gdyby odrębna kwestia.
Czy jest coś, co nam pozostanie po tym roku z tych obchodów? Coś, co będzie trwać w naszej świadomości, we wspomnieniach, w myśleniu o Polsce?
Na pewno pozostanie, bo to jest najbardziej spektakularne takie wydarzenie, czyli Marsz Niepodległości, prawda? Ogromny Marsz Niepodległości. Jak policja szacuje, to brał udział 250 tysięcy osób. Przypomnijmy, marsz jak gdyby taki wspólny, aczkolwiek odrębny w sensie organizacyjnym, ale wspólny w sensie, że tak powiem, pewnego przesłania ideowego, a zatem marsz właśnie, nazwijmy, państwowy, rządowy, z udziałem polityków PiS, z udziałem oczywiście pana prezydenta i premiera rządu pod hasłem Dla Ciebie Polsko, ale również później ten Marsz Niepodległości pod hasłem Bóg, honor i ojczyzna. Ale dlaczego mówię, że on był też ważny? Dlatego, że no niestety spotkał się znów z taką nieprzychylną postawą ratusza, konkretnie pani prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, która po prostu chciała ten marsz, po prostu uniemożliwić ten marsz, rozwiązać ten marsz, zakazać w zasadzie tego marszu. No i to się nie udało. Co jeszcze bardziej jak gdyby spolaryzowało pewne postawy, ale to, no niestety, to pewnie pozostanie w pamięci. To jest ta decyzja, tak, taki niesmak, który pewnie pozostanie. Natomiast ważniejsze są oczywiście te postawy, to zaangażowanie, właśnie rozumienie, powiedziałbym, patriotyzmu, polskości, które mam nadzieję jednak zaowocuje. Bo nie tylko tu chodzi o jakąś taką edukację historyczną, ale to też jest ważne, bo myślę, że wiele osób dowiedziało się, no przeszło dobrą edukację, mimo wszystko dowiedziało się, że nie tylko jest Józef Piłsudski czy Roman Dmowski, ale również oczywiście rola Ignacego Paderewskiego, rola Wojciecha Korfantego, generała Józefa Hallera, te nazwiska, które no, może były trochę zapomniane, jeszcze inne oczywiście, zostały w jakiś sposób przywrócone, czy też został zrobiony pierwszy krok, żeby przywrócić je do świadomości. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, że po prostu te obchody niepodległości po prostu pokazały również, że są różne formy patriotyzmu. Myślę, że bardzo dobrze, że właśnie telewizja Trwam przypomniała na przykład powstanie wielkopolskie. Pan profesor Kucharczyk, znakomita audycja w rozmowach niedokończonych 27 grudnia. Nasz dziennik o tym pisał. Bo oczywiście tutaj nie będę mówił o powstaniu wielkopolskim, bo już było dużo na ten temat, ale to pokazuje, że po prostu potrafimy doskonale się zorganizować, bo to był nie tylko wyczyn militarny, ale również działanie i administracji lokalnej i tak dalej, i tak dalej. A zatem pewna refleksja, że są różne postawy patriotyczne i to jest też, wydaje mi się, znaczące.
Pan doktor Jan Miśniewski.
Tak, tutaj mój przedmówca właśnie mówił o tym marszu, o tej wiedzy, która historycznej, która się zwiększyła. Właśnie ostatnie badania socjologiczne opinii publicznej również pokazują, że dzięki tym obchodom, dzięki całej tej machinie naszej, która ruszyła, wiedza na przykład historyczna społeczeństwa polskiego znacznie się zwiększyła. Pan tutaj doktor mówił o tych naszych przywódcach z tego okresu, o Piłsudskim, o Dmowskim, o Paderewskim, o Hallerze, ale dzięki właśnie tym wszystkim działaniom ludzie mogą teraz, społeczeństwo polskie, może łatwiej wyłuskać właśnie te osoby. To jest naprawdę takie bardzo duże zwiększenie wiedzy historycznej. A wiedza historyczna w pewien sposób później przekłada się na wzrost takich działań patriotycznych, działań upamiętniających różne wydarzenia. I tutaj właśnie to powstanie wielkopolskie, powstanie, które było jednym ze zwycięskich powstań, bo to często się mówi jedyne polskie zwycięskie powstanie. Ja z tym walczę. Naprawdę tutaj profesor Kucharczyk też z tym o tym mówił. Ale rzeczywiście to było może największe polskie zwycięskie powstanie. I to jest ważne. To jest ważne dla całego narodu, dla całego społeczeństwa. Troszeczkę można ubolewać, że różne środowiska różnie podeszły do tych obchodów. Ja mogę się nie zgadzać z różnymi opcjami, ale w tym dniu, w tych obchodach, mimo wszystko powinniśmy być jednością. Powinniśmy przynajmniej razem uczestniczyć w czymś.
Właśnie panowie, co nam mówi też o nas, nie tylko o historii naszej, ale o nas dzisiaj, tu i teraz, jako o narodzie, obchodzenie tej rocznicy. Czy jest coś, czy ona pokazała, ta rocznica, naszą jedność, czy bardziej nasz podział? Na co byśmy raczej tutaj byli skłonni wskazać? Czy jest coś, co nas łączy? Jakiś wspólny fundament. Polakami jesteśmy, wszyscy się utożsamiamy z biało-czerwoną, a jednak jest właśnie ten gdzieś zgrzyt między nami. Czy może właśnie nie?
Z jednej strony jest coś pięknego. Wszyscy, niezależnie od opcji politycznych, podkreślaliśmy wielką wagę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednak już w samych uroczystościach zaczęliśmy niestety się różnić. I to troszeczkę może rzuca nawet światło właśnie na ten marsz, który był, ja przyznam się, że śledziłem ten marsz nie tylko w telewizji, nie tylko w prasie. Miałem tego dnia wykłady właśnie 11 listopada. Przyznam się, niesamowita atmosfera. Niesamowita atmosfera, na pewno do końca moich dni będę o tym dniu pamiętał, ale wieczorem spojrzałem na prasę, która zagraniczną, która informowała na przykład o marszu, i to zrzuciło mi się, że ta interpretacja jest naprawdę różna. A te informacje dość często dziennikarze zdobywali niestety od osób, które są związane z polskim życiem politycznym na bieżąco. I właśnie to rzeczywiście troszeczkę mnie zabolało.
To temat bardzo szeroki. Niepodległość, stulecie odzyskania niepodległości. Ale jeszcze zauważmy może inne wydarzenie, bo nie chcemy teraz wchodzić może aż tak w głąb tych wydarzeń poszczególnych, tylko dać pewną panoramę. Inne wielkie wydarzenie, również tegoroczne, wybory samorządowe. Panowie, nie sposób o tym nie wspomnieć. Jakbyśmy je mogli też tutaj zarysować, przedstawić. Po wyborach wszyscy ogłosili się zwycięzcami. One też otworzyły taki maraton wyborczy, jak wiemy. W roku przyszłym mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, potem wybory też do naszego parlamentu i tak dalej. A więc kolejne pytanie, znowu po raz kolejny zapytajmy się, jaka dzisiaj jest Polska? Co nam te wybory pokazały?
Te wybory samorządowe były rzeczywiście bardzo ważne, dlatego że w kontekście tego maratonu wyborczego, prawda, którego można powiedzieć takim ukoronowaniem będą wybory w 2020 roku, wybory prezydenckie, ale wcześniej właśnie wybory do Parlamentu Europejskiego i później do Parlamentu Krajowego, były pewnym testem, który miał pokazać właściwie układ sił. Jak ojciec powiedział, jedna i druga strona, to znaczy myślę tutaj o Koalicji Obywatelskiej i PiS, ogłosiły się zwycięzcami tych wyborów. Natomiast z jednej strony można uznać rzeczywiście, że jedna i druga formacja miały powody do tego, żeby tak sformułować taką opinię. Otóż w porównaniu, gdybyśmy porównywali do wyborów samorządowych z 2014 roku, to wówczas rzeczywiście okaże się, że ilość głosujących na Prawo i Sprawiedliwość zwiększyła się o 2 miliony. Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, również 1 milion. Ale to możemy różne konfiguracje porównawcze stosować, do parlamentarnych i tak dalej. Mogą być one też złudne. Natomiast co pokazuje jedno? Pokazuje niewątpliwie jednak pewien podział, mocny podział, taki już dość mocno ugruntowany na część polską, nazwijmy tą zachodnią i wschodnią.
Ta linia Wisły nas tutaj gdzieś tutaj
tak, troszeczkę ciągle jeszcze ona dzieli w jakiś sposób. Myślę, że te podziały już troszeczkę może są mniejsze, ale jednak nadal się utrzymują. I mamy tutaj też no, na pewno tak, co można powiedzieć. No przede wszystkim, jeśli chodzi o miasta, to jest niewielka przewaga Platformy Obywatelskiej nad PiS-em. Mówię niewielka, dlatego że mówię o wszystkich miastach, i dużych, i małych. Na wsi zdecydowanie widać, że jednak Prawo i Sprawiedliwość, tam gdzieś około 40% uzyskało wynik. Później jednak Polskie Stronnictwo Ludowe niespełna 20%. No i dalej Koalicja Obywatelska około 16%. Ja mówię oczywiście o wynikach do sejmików wojewódzkich, no bo one jak gdyby najbardziej oddają taki obraz polityczny i dają się przenieść później na te wybory parlamentarne. Ale trzeba z drugiej strony powiedzieć, że w kontekście no, tych wyników do wyborów, w wyborach samorządowych naprawdę trudno jest określić, jaki będzie rezultat wyborów do Parlamentu Krajowego, wcześniej do Parlamentu Europejskiego, chociaż Parlament Europejski ma swoją specyfikę. Ale jeśli chodzi o Parlament Krajowy, naprawdę trudno powiedzieć, dlatego że Platformie Obywatelskiej udała się niewątpliwie jedna rzecz. Zmobilizowanie swojego elektoratu antypisowskiego, czy też pod hasłami antypisowskimi i po prostu uzyskanie dużej frekwencji w dużych miastach. Natomiast to jednak mimo wszystko pokazuje, jak niedobry jest ten dualizm polityczny, że ta sytuacja właśnie, że mamy te dwa obozy polityczne, jest po prostu bardzo niedobra również dla Polski, dla jakości życia, powiedziałbym, politycznego. I dlaczego mówię, że jest niedobra? Dlatego, że to nie jest sposób taki zupełnie naturalny, wykreowany system dwupartyjny, jak się przez wieki na przykład tworzył w Wielkiej Brytanii, tylko często sposób bardzo, bardzo sztuczny, gdzie jest taka zawsze pokusa tworzenia jakiejś takiej inżynierii na przykład wyborczej. Wiemy, że były na przykład zakusy, żeby zmienić ordynację do Parlamentu Europejskiego, która by tak naprawdę wyeliminowała znaczną część opinii publicznej, w tym przede wszystkim, co jest bardzo istotne, także katolickiej. I to później być może ten mechanizm zostałby powtórzony właśnie w wyborach, w ordynacji do wyborów do Parlamentu Krajowego. A zatem po prostu no, w interesie, że tak powiem, i pewnej jakości życia politycznego, ale również jakości, powiedziałem, życia państwowego i nawet narodowego, leżałoby to, żeby po prostu ten system dwupartyjny jednak dalej no, nie funkcjonował w takim układzie, żeby również na prawicy powstała autentyczna formacja, żeby opinia katolicka no, po prostu została w jakiś sposób jednak obudzona, bo no w tej chwili mamy często do czynienia ze strony właśnie większości parlamentarnej, ze strony PiS-u, z hasłami różnymi i tak dalej, zapowiedziami, które później niestety nie są dotrzymywane. Myślę tutaj oczywiście o tych postulatach, które interesują opinię katolicką.
Panowie, jeszcze kwestia, którą też nie sposób nie dotknąć, choćby reforma sądownictwa w Polsce. I tutaj mamy przynajmniej takie trzy wątki, trzy płaszczyzny tej kwestii. Mianowicie meritum sprawy, to o co chodzi. Wczoraj był u nas też były rozmowy na ten temat. Szeroko o tym mówiliśmy. A więc myślę nie tyle teraz, żeby wchodzić w samo meritum tej reformy, ale choćby króciutko. Natomiast też kwestia, myślę, na ile panów zdaniem nasz rząd jest sprawny w tym, co robi. Mam tu na myśli obstawanie bardzo mocne za pewnymi zmianami, a potem wycofywanie się teraz w listopadzie. Czy to jest jakaś naturalna kolej rzeczy w polityce? Trzeba się wycofać, szukać kompromisów? Czy to jest tak, na to należy patrzeć? To jest druga kwestia, sama metoda działania. A trzecia kwestia i moje trzecie pytanie do panów, bo to też się z tym wiąże, relacje Polski i Unii Europejskiej, bo tutaj ten wątek jest z tą kwestią ściśle przecież związany, tak zwany dialog, jak to nazwać inaczej, tak to nazwijmy, z Polski i Unii Europejskiej. Jak to byśmy mogli ocenić? A więc reforma sądownictwa w różnych jej aspektach. Panie prezesie.
Tak, to więc jeśli chodzi o reformę sądownictwa, to mi się wydaje, że to jest absolutnie no, jednak blamasz. Blamasz po prostu rządu. Dlatego, że no, wrócili w zasadzie do punktu wyjścia. Jakbyśmy to nie określali, jakbyśmy tego nie widzieli, to po prostu ta koncepcja tak zwanego dialogu z Komisją Europejską do niczego dobrego nie doprowadziła. Więcej.
Chodzi o relacje z Unią Europejską. Jeśli chodzi o reformę sądownictwa, to znaczy, no, tak, jest podawane nam, że istota jest zachowana, rzeczy drugorzędne
są... Ja nie bardzo rozumiem, proszę ojca, na czym ma polegać to zachowanie istoty. Ja myślę, że to po prostu tak naprawdę, jednak co, sędziowie, którzy przeszli w stan spoczynku, powrócili. Pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego jest prezesem, jak się okazuje, mimo że inna była zupełnie, że tak powiem, retoryka. Także, mówię troszeczkę jako, powiedzmy, może nawet laik, ale jako przeciętny obywatel, który tak naprawdę nie dostrzega jakichś radykalnych zmian. Przecież ci, którzy byli mocno zaangażowani, politycy PiS w reformę sądownictwa, praktycznie bronili każdego drobnego fragmentu tej reformy, jak można powiedzieć, niepodległości. Tymczasem okazuje się, że jeśli chodzi o reformę Sądu Najwyższego, w zasadzie ustąpili pod właśnie presją i Komisji Europejskiej, i Parlamentu Europejskiego, w konsekwencji oczywiście przede wszystkim Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A więcej, proszę ojca, przecież to nie jest koniec. Ta nowelizacja bodajże 7, która miała miejsce, jeśli chodzi o reformę sądownictwa, Sądu Najwyższego, to przecież nie kończy sprawy. Przecież to się chyba nazywa komisarz właśnie tego Trybunału Sprawiedliwości zapowiedziała, że bynajmniej Komisja Europejska, czyli nie wycofa po prostu swojej skargi z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A zatem można się spodziewać, że będzie nadal ten proces trwał. Tym razem będzie dotyczył Krajowej Rady Sądownictwa. Bodajże w marcu też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma zająć się również tym wnioskiem właśnie z kolei Sądu Najwyższego Polskiego, prawda? Czy te reformy nie spowodowały, że została naruszona zasada konstytucyjności, jeśli chodzi o kompetencje i zadania Krajowej Rady Sądownictwa. A zatem myślę, że po prostu, zasadnicze było pytanie, po co była ta, że tak powiem, tak zwana reforma? Po co było mobilizować aż tak bardzo opinię publiczną, żeby po prostu później ustąpić? Wydaje mi się, że po prostu tutaj zwyciężyło taki model myślenia, który często występuje w PiS-ie, to jest taka demokracja jakobińska. Suweren, czyli lud, ma zawsze rację i my realizujemy pewne zasady. Natomiast nam potrzeba jest naprawdę taka przemyślana, powiedziałbym, nazwijmy reforma konserwatywna, która może jest rozłożona w dłuższym czasie, ale tworzy pewne trwałe instytucje. Myślę również tutaj o Trybunale Konstytucyjnym, bo wydaje mi się, że pewne rozwiązania, które zostały przyjęte, pewna taktyka czy metoda, jak ojciec mówił, to nie są najlepsze. I ja rozumiem, że ci, którzy byli tak mocno zaangażowani w to, bronią, że ta istota została zachowana. Ja tego po prostu nie widzę. Myślę, że jest to trochę zaklinanie rzeczywistości.
Ja może troszeczkę nie zgodzę się z przedmówcą, bo rzeczywiście ja myślę, że ważne jest, tutaj PiS pokazał, że pewne obietnice wyborcze trzeba mimo wszystko wypełniać. I to jest, myślę, że słuszny kierunek, jeżeli coś się obiecuje podczas wyborów, więc powinno się dążyć do pewnych zmian. Tutaj jest zasadnicze pytanie, czy ten kierunek, który został wybrany, był słuszny. Czy w ten sposób trzeba było od razu frontalnie jak gdyby zmieniać, tak, a nie częściowo, czy w pewien sposób w innym kierunku, żeby to może poszło. Każdy właściwie w Polsce zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę polski wymiar sądownictwa jest w pewien sposób niedobłagający, potrzebuje reformy, potrzebuje zmian. I to zgodni są i politycy, a szczególnie społeczeństwo, ale również nawet sędziowie. Więc trzeba to dokonać. Tylko my właściwie troszeczkę tutaj się zgodzę, straciliśmy trochę czasu właściwie na takie przepychanki, które państwu polskiemu tak naprawdę nic, żadnych korzyści nie przyniosły, szczególnie wizerunkowych. Szczególnie
w tutaj kwietniu weszła ustawa o Sądzie Najwyższym, w listopadzie nowelizacja, więc mamy prawie cały rok. Czy to nie jest tak właśnie, że właśnie znowu to pytanie moje powtórzę, może właśnie krok wstecz, żeby za rok zrobić dwa kroki naprzód? Czy to tak nie jest w polityce?
Ja tak tego nie widzę, że tak. No nie wiem. No oczywiście, to pani doktor, z panem doktorem absolutnie się zgadzam. To jest oczywiste, że reforma sądownictwa jest niezbędna, konieczna, że to jest i to są pewne zaszłości PRL-u i tak dalej. To na pewno tak. Natomiast okazuje się, że ona no, niestety nie została przeprowadzona w sposób skuteczny. Ta taktyka być może została, że tak powiem, źle przyjęta. Natomiast jeśli już PiS chce być rzeczywiście realizować swoje obietnice, no to ja pytam się, co z ochroną życia dzieci narodzonych. To przecież tutaj mamy do czynienia z prawie trwającą 3 lata obstrukcją. Obstrukcją większości parlamentarnej. No chyba PiS nie jest taki strachliwy, że się obawia tego tak zwanego później, prawda, wahadła. Obawia się tych demonstracji, tych feministek, bo więcej właśnie to zaniechanie powoduje, że następuje demobilizacja tych, którzy są po prostu, mówię o społeczeństwie, którzy są za ochroną tego życia. I przecież to prezes Jarosław Kaczyński mówił, że jeszcze 2 lata temu, że kwestia, że tak powiem, tej ochrony życia z powodów tych eugenicznych, to nie jest jak gdyby wielkim problemem i on nie widzi tutaj powodów, żeby to trwało długo. Więc przypomnij, to chodzi naprawdę o ochronę życia ze względów właśnie eugenicznych. I tutaj jest ta postawa, wydaje mi się, zupełnie niewyobrażalna. Zatem chyba brakuje też w tej wizji budowy państwa pewnej hierarchii, pewnej, jak to się mówi, ordo caritatis. Są pewne rzeczy ważniejsze, później mniej ważne. Trudno zbudować jakiś rzeczywiście fundament państwa opartego na cywilizacji chrześcijańskiej, jeśli się nie dotrzymuje słowa właśnie w takiej kwestii jak ochrona życia.
Właśnie w listopadzie minął rok, odkąd ustawa, obywatelski projekt ustawy spoczywa w Sejmie, panie doktorze.
Tak, to jest duża niekonsekwencja i właściwie tutaj można powiedzieć, że rządzący PiS mógł to już właściwie zrobić 2 lata temu. Teraz jesteśmy poddani presji wyborów. Teraz zastanawiają się prawdopodobnie politycy PiS-u, czy poruszenie tego tematu podczas kampanii wyborczej jest słuszne, ale oni po prostu przespali.
Mamy deklarację, że raczej to nie będzie poruszony ten temat.
Tak, właśnie i to jest to. To powinno być już znacznie wcześniej zrobione. Powinno być to, przepraszam za takie słowo, załatwione już. Powinno być wprowadzone, a nie to jest odwlekane. A z czymś, jeżeli się odwleka, narasta duży bagaż pewnych pomówień, pewnych różnych obiekcji i to dłużej trwa. To jest jak z takim wrzodem, który narasta, później trzeba przeciąć, ale no, tej ropy jest dużo i myślę, że tutaj PiS zrobił też błąd. To jest niedotrzymanie. No, jeżeli w przypadku sądów próbowano, chciano zmieniać, no tutaj to jest duża niekonsekwencja.
Właśnie panowie, ta analogia do sądów, do reformy sądownictwa, no też PiS pokazał, że w sprawach, na których zależy rządzącym, pomimo też jakoś dość przynajmniej głośnego oporu, jest w stanie pewne reformy forsować, reforma sądownictwa tutaj. Pomimo tego oporu ta reforma jest prowadzona, tak? Natomiast czy to nie jest właśnie ewidentny brak woli? Bo argument, że jest opór społeczny i tu był też opór, jeśli chodzi o sądy, o sądownictwo, a jednak to było realizowane. Tutaj gdzieś tutaj tego nie widać, takiej determinacji.
Tak, my katolicy czujemy się w pewien sposób, delikatnie można powiedzieć, niedocenieni, a jak nie omanieni pewnymi obietnicami, które nie zostały w tej kwestii dla nas bardzo ważnej, nie zostały one po prostu spełnione, nawet nie zostały poddane pod taką debatę publiczną.
Pytamy się, jaki jest kompromis między życiem a zabijaniem? Jaka jest opcja pośrednia? Tutaj to jest tego typu dyskusja. Uśmiechamy się, ale to nie jest oczywiście temat, z którym jest nam do śmiechu. Panowie, jeszcze kolejny wątek, spór nasz wewnętrzny, reforma sądownictwa. On nam też wiele pokazuje na temat, jeśli chodzi o sytuację Polski w Unii Europejskiej, o sytuację też samej Unii Europejskiej. Czym jest dzisiaj Unia Europejska?
Proszę Ojca, no przede wszystkim jeśli chodzi o Unię Europejską, to mamy do czynienia chyba z dwoma procesami. Procesem bardzo niebezpiecznym, to znaczy procesem dalszej federalizacji Unii Europejskiej.
Czy superpaństwo.
Superpaństwa. I to jest ten proces, który odbiera suwerenność państwom członkowskim Unii Europejskiej.
A to nie jest deklarowane, tylko to jest polityka małych kroków.
To jest polityka małych kroków i ona jest realizowana oczywiście w sposób taki, może nawet czasem dość subtelny, może trudno dostrzegalny dla przeciętnego obywatela, ale ten proces postępuje. I ja przede wszystkim uważam, że w kontekście tego pytania wcześniejszego, który ojciec mówił, że no właśnie, kwestia sądownictwa to jest taka bardzo spektakularna. Ona ma, że tak powiem, angażować emocje, prawda? Narracja jest mocna. Może ma pokazać to, że rząd polski jest taki zdecydowany przeciwko może właśnie nawet Unii Europejskiej, przeciwko tej nadmiernej władzy Unii Europejskiej, federalizacji. A ja tego znów nie dostrzegam, bo nie widzę ze strony rządu polskiego reakcji na rzeczywiste procesy, które trwają. Myślę tutaj o tych właśnie procesach federalistycznych. One wyrażają...
By to być reakcja.
One się wyrażają, te procesy federalistyczne, w różnych aspektach, ale takie przynajmniej dwie kwestie. To znaczy zapowiedzi chociażby ostatnio prezydenta Macron i takie wsparcie, oczywiście bardzo delikatne, taktyczne, trochę inne ze strony pani kanclerz Merkel, tworzenia armii europejskiej. Oczywiście kwestia tworzenia armii europejskiej to jest sprawa, o której się mówi już od wielu, wielu, wielu lat. Natomiast teraz się też często, Macron może nawet czasem używa to sformułowanie armia europejska, ale Niemcy raczej mówią o takim, powiedzmy, współpracy potencjałów militarnych i tak dalej. Natomiast ten proces trwa. I też nie widzę ze strony polskiego rządu jednoznacznej deklaracji, że powstanie armii europejskiej to jest tak naprawdę no, śmiertelne zagrożenie właśnie dla niepodległości, dla suwerenności państwa polskiego. Były przecież wypowiedzi. Myślę, że nigdy nie słyszałem sprostowania. Były wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który się opowiadał za, publicznie w Rzeczpospolitej, prawda, na przykład opowiadał się za armią europejską. A zatem tutaj to jest pierwsza kwestia. I tutaj już druga sprawa to jest po prostu jednak ta właśnie ten proces z kolei tej unii walutowej. Przecież Macron mówi tutaj właśnie o tym, żeby był odrębny budżet dla krajów strefy euro. No i niestety na jednym z ostatnich spotkań w grudniu premier Mateusz Morawiecki poparł ten plan, więc wypowiedzi.
Ma być to jakaś ścieżka w ramach ogólnego budżetu unijnego, nie tyle odrębny.
Tak, ale i trzecia jeszcze kwestia, mówi o Ministerstwie Finansów na przykład, prawda, Macron, mówi wręcz... To jest oczywiście postulat chyba nierealny, ale mówi o tym, żeby powstał odrębny parlament dla tej właśnie strefy euro, żeby parlament mógł na przykład nakładać podatki na obywateli, bezpośrednio na obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Tych przychodów można by podać więcej. I tu jest zasadnicza kwestia tego właściwie, powiedziałbym, zagrożenia ze strony właśnie tych procesów federalistycznych. Natomiast na szczęście mamy też do czynienia z pewnym odrodzeniem. No chociażby pokazują te wyniki wyborów i we Włoszech, gdzie właśnie zwyciężyła centroprawica przede wszystkim z Ligą Północną na czele, gdzie teraz rządzi zupełnie inny układ polityczny, już jest pod, można powiedzieć, presją władz Unii Europejskiej. Dalej jest świetny wynik partii właśnie szwedzkich demokratów w Szwecji, która zdobyła 18%. I jeszcze innych przykładów można by kilka powiedzieć, ale to już kończąc jak gdyby, ale nie będzie radykalnej zmiany, poprawy sytuacji, jeśli chodzi o Unię Europejską, jeśli nie będzie wymiany tych tak zwanych elit unijnych. Ja nie sądzę, żeby niestety taka radykalna zmiana nastąpiła, ale na przykład myślę, że sytuacja może się zmienić. W lutym na przykład 2018 roku, czyli w tym roku, Parlament Europejski z kolei przegłosował uruchomienie artykułu 7 wobec Węgier. Potrzeba było do tego 2/3. Te 2/3 w parlamencie uzyskano, ale mam nadzieję, że na tyle sytuacja się może zmieni, że może właśnie gdyby do takiego głosowania doszło już po wyborach w maju 2019 roku, to wówczas te 2/3 będzie bardzo trudno uzyskać. Aczkolwiek sądzę, że takie instytucje jak Komisja Europejska i te dwie frakcje, jak Europejska Partia Ludowa i socjaliści, niestety nadal będą dominować.
Ale też widzimy...
Tutaj ja do końca też się nie zgodzę, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o elity polityczne, to rzeczywiście widać ich duże oderwanie od tych głównych tematów, którymi interesują się społeczeństwa różnych krajów europejskich. Natomiast no, sama pozycja prezydenta Francji, Macron, tutaj po protestach, przecież no właściwie od końca, tak, właśnie trzeba powiedzieć, że jego pozycja jest coraz słabsza. On właściwie wycofał się ze wszystkich reform, które zapowiadał w kampanii wyborczej. Zapowiadał pewne zwiększenie też tutaj kwestii rozwoju gospodarczego samej Francji, pewnych reform ekonomicznych, socjalnych. Nagle okazuje się, że z tych zapowiedzi tak naprawdę nic już nie zostało. Z tego silnego przywódcy właściwie wychodzi taki cień i można odnieść wrażenie, że Francja, która pretendowała pod przewodnictwem prezydenta Macron do tej głównej roli, takiego tutaj widać odejście kanclerz Angeli Merkel.
Ten duet, tak, lokomotywa,
że
Unii. Tak.
On tutaj, Macron, miał teraz spełnić tą główną rolę. Nagle okazuje się, że rzeczywiście chyba nie dorasta.
Ale oboje są w fazie schyłkowej. Pani Merkel, pan Macron. Tak się wydaje przynajmniej. A więc czy to też nie oznacza, że jakaś zmiana w Unii też następuje?
Tak, jest. To też jest widoczne nawet w kontekście Brexitu, że jednak nagle, może nie nagle, ale te tak zwane elity brukselskie dochodzą do wniosku, że rzeczywiście my poszliśmy w, jak gdyby żyliśmy własnym życiem. Nie patrzyliśmy na to, czym kierowali się nie tylko nasi wyborcy, ale również osoby, które patrzyły z boku na to. I rzeczywiście, no, myślę, że Unia jest teraz, szczególnie w kontekście 2019-2020 roku, przed bardzo złożonymi problemami. I nie wiem, czy tutaj, jeżeli te wybory, jak tutaj mój szanowny przedmówca właśnie mówił, te wybory zadecydują właściwie o tym parlamencie, jaki będzie, a rola parlamentu jednak w Unii Europejskiej mimo wszystko rośnie. Zobaczymy. Ja myślę, tutaj jestem bardziej optymistą. W kontekście też i polskim, Węgier, pojawiają się właśnie państwa, które mają troszeczkę inny stosunek już do tej Unii Europejskiej. To nie jest, ja wiem, że Francja, Niemcy w dalszym ciągu chcą stanowić te jądro, ale mimo odejścia Wielkiej Brytanii jest coraz więcej państw, które kwestionują tą hegemonię, które mają inne priorytety, inne cele. Jeszcze również chciałbym zwrócić uwagę na tą armię europejską. To była swego rodzaju taka odpowiedź na zaangażowanie Stanów Zjednoczonych właśnie w Europie.
Bardziej.
Właśnie tutaj wschodnia flanka. Tu Stany Zjednoczone pokazują, że są zainteresowane Europą Środkową, Europą Wschodnią i trzeba było w pewien sposób odpowiedzieć. Amerykanie zwiększają swoją obecność. Kontyngenty, które stacjonują nie tylko w Polsce, ale również w krajach nadbałtyckich, również w Rumunii. To pokazuje, że Stany Zjednoczone są bardzo zainteresowane tą częścią Europy. I to była swego rodzaju taka alternatywa. Też jest program Unii Europejskiej zmierzający do konsolidacji przemysłu zbrojeniowego. My musimy to wykorzystać, ale widać właśnie w tym względzie. To są takie rzeczy, które nie są widoczne czy przekazywane w mediach. Że tu jest walka, to jest bardzo istotny problem, żeby nasze przedsiębiorstwa tutaj z sektora zbrojeniowego doszły do tych przedsiębiorstw niemieckich, francuskich, holenderskich.
Jako partnerzy.
Tak, bo jeżeli Unia Europejska będzie sponsorowała, będzie przekazywała środki na badania naukowe, na opracowanie nowych broni, nowych typów uzbrojenia, to my musimy też tam być, bo to jest dla państwa polskiego bardzo ważne, dla wszystkich państw. To jest nowe technologie, to jest sfera bezpieczeństwa, to jest bardzo ważne.
Panowie, temat nieco inny, ale z tym związany i to już chyba ostatni z tych naszych takich palety tematów. Nasza polityka wschodnia, mam tu na myśli relacje polsko-ukraińskie, bardzo temat gorący. Ale może nie tylko też polsko-litewskie, też stulecie niepodległości Litwy i nasze relacje tutaj też słyszeliśmy różne też zeszłości historyczne i dzień dzisiejszy. Ale może szczególnie ten wątek polsko-ukraiński. Jak to dzisiaj wygląda? Na ile się mamy angażować? Na ile? Jak reagować na to, co tam się dzieje też w polityce wewnętrznej ukraińskiej?
Rzeczywiście Ukraina to teraz właściwie to jest pole bitwy. To mimo wszystko, mimo tego rozejmu świątecznego, który jest, czy obowiązuje właśnie we wschodniej części Ukrainy, widać właśnie przetasowanie, pewne zaognienie sytuacji. To nie tylko ten incydent na Morzu Azowskim. To nie tylko kwestia tego mostu, który połączył terytorium Federacji Rosyjskiej z Krymem, ale to również narastanie pewnych problemów. Ten incydent, może wróćmy właśnie, bo on jest najbardziej widoczny.
Panowie, kwestia też podkreślania postaci Bandery. I teraz na ile mamy się to angażować, wspierać Ukrainę, na ile to użyć jako argumentu gdzieś w przetargach, w tych naszych relacjach?
No właśnie, to kwestia zaniechania we wcześniejszych okresach, różne rządy zaniechały właśnie tych kwestii związanych z jasnym zdefiniowaniem też polityki historycznej. Kto za co odpowiada. Też gdyby to było rozstrzygnięte już 5-10 lat temu, a takie były możliwości, to rzeczywiście teraz nasze stosunki polsko-ukraińskie by były inne. Ale nie zostało to rozstrzygnięte. Musimy patrzeć bardziej realistycznie. I rzeczywiście Polska ma problem. Z jednej strony Ukraina buduje taką swoją tożsamość narodową na kulcie osób, które w Polsce są postrzegane dość negatywnie.
Jednoznacznie negatywnie.
Tak, jednoznacznie. To są dla nas Bandera. No, proszę mi wierzyć, większość społeczeństwa polskiego, nawet niezależnie od swoich orientacji politycznych, jest nastawiona do tych kwestii bardzo negatywnie. Ukraińcy na kulcie Ukraińskiej Powstańczej Armii, OUN-u nawet, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów z okresu międzywojennego, budują swoją tożsamość narodową. To jest problem Ukraińców, którzy nie mają pewnych wzorców, na których by mogli budować swoją ideologię, przepraszam za określenie, ideologię państwową. I rzeczywiście tą swoją tożsamość, patriotyzm. Oni odwołują się do takich postaci, które chciały państwa ukraińskiego, ale to, co oni, co te osoby robiły, to właściwie można powiedzieć, że było niedopuszczalne. To było ludobójstwo, szczególnie na Wołyniu.
Ja powiem tak, że państwo, które buduje swoją tożsamość w jakiś sposób nawet apologii ludobójstwa czy tych postaciach, tych wydarzeniach, nie ma przyszłości. I w naszym oczywiście interesie jest niepodległa Ukraina. To tu nie ma żadnego sporu, to jest oczywiste. Ale jeśli Ukraina będzie budowała swoją tożsamość, jak pan doktor mówił właśnie na tym kulcie OUN, UPA, Bandery, to po prostu to państwo nie ma swojej przyszłości. I w interesie polskim jest to, żeby po prostu zrobić wszystko, żeby Ukraina do tych wzorców się nie odwoływała. Tu pewnie są różne możliwości, ale my nic żeśmy chyba w tym zakresie nie zrobili. Można mówić o Unii w Hadziaczu, można pokazać arcybiskupa Chomiszyna. Ja mam świadomość, że to jest bardzo trudny, długi proces. Ale nie ma z naszej strony reakcji właśnie na tą banderyzację życia publicznego Ukrainy. Kiedy to w obwodzie lwowskim w tej chwili się, że tak powiem, kult właśnie Bandery szerzy, kiedy to również władze państwowe ogłaszają rok 2019 rokiem również Bandery, 110. rocznicy urodzin Bandery, kiedy mamy ulicę Szuchewycza i tak dalej, i tak dalej. I po prostu to w interesie Polski również i w interesie Ukrainy, czy tego tak zwanego pojednania polsko-ukraińskiego, leży to, żeby po prostu ten proces przeciąć. Ja myślę, że mamy dość dużo argumentów, które po prostu niestety nie są wykorzystywane. A zatem mamy tutaj niestety z zaniechaniem, bo przecież mamy także politykę Ukrainą, która po prostu nie dopuszcza do ekshumacji godnego chrześcijańskiego pochówku dla nie tylko już ofiar OUN, UPA, ale przecież również na przykład żołnierzy legionistów chociażby, prawda?
Ale ofiar nawet Związku Radzieckiego, terroru stalinowskiego.
Więc tutaj mamy taką kwestię. Dalej oczywiście kwestia zwrotu chociażby świątyń we Lwowie, prawda? Zabranych Kościołowi rzymskokatolickiemu. Takich oczywiście kwestii jest dużo więcej. I cóż, ja myślę, że ta polityka, jeśli chodzi o politykę wschodnią, się nie zmieniła. Niestety, jeśli chodzi również o relacje polsko-litewskie w kontekście przede wszystkim mniejszości, czy też powiedzmy sobie większości polskiej na Wileńszczyźnie, wciąż ze strony Polaków, organizacji polskich w tym kraju, na Litwie, po prostu są formułowane żale w stosunku właśnie do Polski, że niestety te kwestie właśnie praw, należnych praw mniejszości polskiej, przecież gwarantowanych nie tylko wewnętrznymi uregulowaniami prawnymi państwa litewskiego, ale i także międzynarodowymi, nie są po prostu realizowane. Teraz został odwołany, mówię już o Ukrainie, jeszcze wracam, ambasador Piekło, prawda? Fatalna postać, proukraińska postawa, można powiedzieć, chyba bardziej to dla niego było ważniejsze niż obrona interesu Polski i oczywiście Polaków mieszkających na Ukrainie. Nie wiem, jakie były powody, czy ta zmiana tutaj doprowadzi, to jest jak gdyby pewna taka jaskółka, czy pewien symptom, że ta polityka będzie nieco inna, ale ona musi naprawdę ulec zmianie. To jest po prostu polityka, która prowadzi donikąd.
Ale z Litwą Polsce łatwiej jest nawet artykułować swoje, może nie żądania, ale oczekiwania. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, państwo polskie ma teraz duży problem. Z jednej strony właśnie ta presja ze strony Rosji, która się nasila. Na początku ten konflikt...
To też może rozgrywać nasze tutaj gdzieś te trudności.
Właśnie. To jest bardzo widoczne nawet obecnie tutaj również, nie tylko w takich działaniach oficjalnych, ale również nieoficjalnych. Ten konflikt, który teraz został, czy zaognił się właśnie na Ukrainie, postawił Polskę właściwie pod ścianą. Z jednej strony musimy was wspierać, bo w naszym interesie, to co tutaj pan doktor powiedział, w naszym interesie, w interesie narodowym jest, żeby istniało państwo ukraińskie, które będzie dbało o całą integralność terytorialną. I z drugiej strony nie zostały wcześniej rozwiązane te kwestie sporne. I tu trzecia kwestia, państwo ukraińskie zaczyna ponownie skręcać. To było za Juszczenki niestety, u schyłków rządu prezydenta Juszczenki, że on zaczął tutaj tych bohaterów w pewien sposób honorować. Ale to spotkało się ze zdecydowaną reakcją dużej części społeczeństwa ukraińskiego, szczególnie z centralnej i wschodniej Ukrainy. A teraz to jest ponownie, jak gdyby powraca ten temat.
Mimo wielorakich już obiekcji polskich, naszych.
Tak, właśnie. I Poroszenko powinien chyba zdawać sobie z tego sprawę. Poroszenko, teraz wprowadzenie stanu wojennego, wyjątkowego właśnie na terytorium Ukrainy, też pokazał, początkowo zastanawiano się, czy to nie jest tylko wybieg taktyczny, który ma zwiększyć szanse wyborcze prezydenta, ale coraz bardziej analitycy dochodzą do wniosku, że rzeczywiście chyba strona ukraińska miała pewne informacje, prawdopodobnie wywiadowcze, że strona rosyjska planuje jakieś akcje na szerszą skalę właśnie w basenie tego Morza Azowskiego, więc to z drugiej strony pokazało też zaangażowanie państw, w tym państwa polskiego, że nam zależy na tej integralności, na bezpieczeństwie Ukrainy, ale z drugiej strony są to ważne dla Polski, tutaj Wołyń, właśnie śledztwa IPN-u, to dla nas jest priorytetowe. To musi być zrobione, to musi być gdzieś. Ażebyśmy później mogli współpracować na tych zdrowych fundamentach.
Panowie, dyskusja nasza trwa, ale zapraszamy do niej naszych telewidzów i radiosłuchaczy. Drodzy Państwo, zapraszamy do pytań, do Państwa też refleksji. Próbujemy podsumować wspólnie mijający rok, podsumować nasze wydarzenia, te z życia naszego politycznego polskiego i też tych spraw międzynarodowych. Oto nasze numery telefonów do naszego studia dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dla zagranicy 56 657 0013 oraz drugi o końcówce 0014. I telefonia komórkowa w naszej rodzinie, dwa numery telefonów 536 600 i 536 600. Czekamy na Państwa głosy, pytania, zapraszamy do naszej dyskusji. Panowie, jeszcze kwestia, też historyczny taki wątek, ale też dotyczący aktualnych spraw. Ustawa o IPN. Nie, mówię tak hasłowo skrótowo i potem jej też nowelizacja. Co nam to pokazało o naszej też polityce historycznej, o naszej pozycji też wobec Izraela, wobec Stanów Zjednoczonych?
No, pokazało, że nie mamy przemyślanej polityki historycznej. Pokazało, że tak powiem, trochę chaos, także legislacyjny.
Zamiar chyba był słuszny jakoś.
Tak, oczywiście słuszny, obrona i dobrego imienia, bo to chyba głównie chodziło, prawda, Polski. Natomiast kwestia tej penalizacji za wypowiedzi, powiedzmy, nie tylko obywateli, powiedzmy, państwa polskiego, ale także cudzoziemców, że państwo polskie, Polacy są odpowiedzialni za Holokaust na przykład, czy za zbrodnie w czasie II wojny światowej. To była oczywiście, to był jeden z integralnych tych elementów tej, powiedzmy, nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Inna sprawa, czy to było naprawdę, że tak powiem, dobrze przemyślane, czy ten artykuł, tego typu artykuł powinien się znaleźć, dlatego że troszeczkę praktycznie on jest niewykonalny. Ale myślę, że specjaliści, legislatorzy, prawnicy mieli czas, żeby te kwestie naprawdę dopracować. I niezależnie od tego wszystkiego, proszę ojca, to mamy taką sytuację, że właśnie od razu jest protest Międzynarodowej Organizacji Żydowskich, protest rządu Izraela i że tak powiem, cóż, mamy wypowiedź, jak, o ile dobrze pamiętam, pani rzecznik PiS, że nie ustąpimy nawet na milimetr, prawda, że po prostu nie będzie żadnej zmiany w tej ustawie, ponieważ nie pozwolimy dalej chyba obrażać Polski i Polaków. To taki był mniej więcej sens tego, mamy dość tego obrażania, prawda? I później mamy znów ustąpienie pod tą presją właśnie tych środowisk, o których mówiłem. I później w czerwcu mamy, że tak powiem, już wspólną deklarację polsko-izraelską, czy też premierów Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanyahu.
Mówiąc o odpowiedzialności niemieckiej za II wojnę światową.
Tak, to prawda.
To też cenna deklaracja
wspólna. To prawda, cenne, ale proszę ojca, wydaje mi się, że w kontekście całego tego zamieszania, to jednak tak naprawdę to chyba znów nie zbudowało autorytetu ani powagi państwa polskiego. Natomiast wypowiedź chyba na tej konferencji, kiedy została podpisana to porozumienie właśnie polsko-izraelskie, premierów, to premier Morawiecki powiedział, że jednak w wyniku tego zamieszania, jak powiedział, legislacyjnego, no, stała się rzecz dobra, że po prostu kwestia Holokaustu jeszcze bardziej, że tak powiem, no, stała się pewnym elementem świadomości nie tylko polskiej, ale i międzynarodowej. Mam tu wątpliwości, czy to rzeczywiście tak naprawdę się stało. Także myślę, że tutaj znów mamy do czynienia jednak no, z pewną chyba trochę dobrą ideą, ale znów pewnie nieprzemyślaną. Jeszcze pamiętajmy o tym, że pan prezydent, który zresztą no, właśnie tutaj jest tak, ten proces legislacyjny idzie szybko, później błyskawicznie, podobnie jak jeśli chodzi o reformę sądownictwa Sądu Najwyższego, błyskawicznie jest zmieniany, podobnie tutaj było. Natomiast pan prezydent skierował tę nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego i tutaj jeszcze będziemy mieli w przyszłym roku, na początku przyszłego roku, pewnie stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, tym razem pewnie dotyczące tego obszaru, no powiedzmy, tych zbrodni właśnie UPA, OUN UPA, prawda? Więc co z tego pozostanie, z tej nowelizacji ustawy, to wydaje mi się, zobaczymy. Jeśli to zostanie usunięte, to naprawdę będzie to bardzo źle świadczyło o... Tak.
Mamy telefon, panowie, odbierzmy. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, imię zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie, dzwoni Krzysztof z Bieszczad, z Leska. Ja chciałbym pozdrowić wszystkich prowadzących i pana księdza prowadzącego i panów w studiu, pana profesora w szczególności. Proszę państwa, pomódlmy się i podziękujmy za ten rok, który na szczęście był w relatywnym spokoju, natomiast wiele Polaków marzy nadal niestety po 40 latach komuny i po 30 latach tak zwanej demokracji i wyzwolenia z okupanta rosyjskiego, sowieckiego, komunizmu. Dalej marzy o wolnej Polsce. Proszę państwa, nie miejmy złudzeń. Wielu Polaków zawiodło się zwłaszcza na ustawie aborcyjnej, zwłaszcza na wycofaniu się reformy sądownictwa. Dalej marzy o wolnej Polsce. Tak, wiele znajomych, wiele osób, które znam, nie zagłosuje już na PiS, a głosowało. Zagłosuje na partie narodowe, bo Polska tego wymaga, bo Polska jest tylko jedna. Wiele moich znajomych z moich lat jest oczywiście, mieszka i pracuje za granicą, są wielkimi patriotami, bo każdy, kto jest Polak za granicą, docenia bardziej Polskę wielokrotnie bardziej niż nieraz, który w niej mieszka. My zahaczamy między innymi historię. Ja nie przypominam sobie filmu, żeby podnieść choćby nawet świadomość narodową o takim historycznego punktu nawet, takiego pokrzepienia kuset. Mamy takie postacie jak Zawisza Czarny. Nie ma nigdy filmu. Jak Bitwa pod Wizną, gdzie 350 osób, żołnierzy broniło się przed 42 tysiącami i ponad 250 czołgów niemieckich. My nie mamy takich ku pokrzepnieniu serc prawdziwych patriotów. My mamy różne problemy w Polsce cały czas pod tytułem jak odzyskać wolność, jak Polacy mają być w swoim kraju, czuć się w pełni prawowitymi obywatelami, niedyskryminowanymi, nieodrzuconymi ze względu na wartości.
Panie Krzysztofie, czyli słyszymy tutaj niedosyt duży w pana wypowiedzi. Tak to odbieramy pana głos?
O ustawie między innymi antyaborcyjnej. Przypomnijmy, że Polaków już za niedługo będzie 32 miliony. To nawet można przeczytać choćby nawet
Panie Krzysztofie, rozumiemy. Pan tu wskazał pewne wątki i na tym się skupmy, bo znamy tutaj, nie chcemy teraz podawać analizie tutaj demograficznej, to nie teraz może ten moment. Dziękujemy bardzo panie Krzysztofie za tutaj podzielenie się z nami pana też tu niepokojem. Tutaj pan Krzysztof też potwierdził te nasze tutaj też takie niedosyt w wielu tutaj wątkach.
Właśnie, ale wskazał na pewną kwestię. W ostatnich dniach był wyrok Sądu Krakowskiego, który wskazał, dotyczył on skargi chyba. To był żołnierz Armii Krajowej, który poczuł się zniesławiony pewnym filmem niemieckim. Ja tutaj...
Używamy...
Tak, nie mówmy. Ale to pokazuje właśnie, że też takimi wyrokami, też decyzjami w pewien sposób można wpływać na pewną wizję polityki, nawet polityki historycznej, też uzmysławiać ludziom mieszkającym, nie wiem, w Niemczech czy gdzieś w Europie Zachodniej, że to, co przedstawiacie czasami, to jest niewłaściwe, to jest kłamliwe, to jest po prostu, tak nie było. I myślę, że tutaj nawiązując do tej ustawy o IPN-ie, gdyby dłużej, jak gdyby proces zastanawiania się, właśnie proces legislacyjny trwał, ja myślę, że byłyby lepsze wyniki, byłaby to troszeczkę bardziej, może nie obiektywne, ale bardziej przystosowane do realiów prawnych, szczególnie właśnie prawnych, które są nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach.
Czyli wykorzystanie tego procesu dojrzewania pewnych ustaw, tak, jako też czas na edukację społeczeństwa, czy nawet sąsiadów, tak tutaj
tak,
należy
właśnie,
rozumieć.
Właśnie to tutaj ja jestem wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. My wskazujemy na przykład studentom dość często, że ta polityka medialna nie może zaskakiwać. Ona musi być przygotowana. Tu zabrakło. Zabrakło no, kilkunastu tygodni, nawet może miesięcy. Też w nieodpowiednim momencie, kiedy na przykład w Izraelu przygotowania do wyborów, kiedy no, pewne kwestie związane również tutaj ze Stanami Zjednoczonymi były. I to było w pewien no, w dużej kwestii no, niezręczne. Niezręczny na przykład termin. Natomiast sama ustawa no, powinna być wprowadzona. No, teraz jest odwrót. No,
to zabrakło? Czego zabrakło? Czasu? Chęci były. Zabrakło czasu, zabrakło dobrych doradców, pewnej strategii przemyślanej. Czego mogło zabraknąć?
Ja myślę, że strategii i też pewnego przepływu informacji. To rzeczywiście tutaj między różnymi instytucjami państwa polskiego. To powinno być troszeczkę wydłużone z głębszym zastanowieniem się i słuchaniem również autorytetów na przykład naukowych, które no, dość często podpowiadały pewne rozwiązanie. Sam zamysł tej ustawy jest bardzo właściwy. Tego nam brakowało przez, no, te, tutaj pan Krzysztof wskazał, właściwie przez ten okres niepodległości tej III Rzeczpospolitej. Ale no, to było robione bardzo szybko no, i no, nie do końca chyba właściwie. I teraz właściwie jest odwrót. I to tutaj, co pan doktor wskazał, autorytet państwa polskiego jednak mimo wszystko ucierpiał.
Panowie, kolejny telefon.
Mogę jeszcze tylko bardzo króciutko do tej bardzo wypowiedzi, proszę. Bo wydaje mi się, że pozdrawiamy chyba Bieszczady i ich mieszkańców, bo Bieszczady piękne o każdej porze roku. Natomiast wydaje mi się, że w wypowiedzi pana Krzysztofa pojawił się jeszcze jeden bardzo ważny element. Wymienił tutaj postać bardzo znaczącą, Zawiszę Czarnego. Ale właśnie chyba tego nam brakuje. Pokazania też w kontekście stulecia niepodległości, tych wydarzeń zwycięskich. My też powinniśmy budować nasz patriotyzm na tych właśnie zwycięskich dumy na Kirchholm, prawda, Kuszyn, no można tutaj wiele, wiele wymieniać. I wydaje mi się, że taka była też intencja tej wypowiedzi.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże panu.
Krzysztof z Podkarpacia.
Witam panie
Krzysztofie. Przysłuchuję się rozmowy, a zwłaszcza doktora Kawęckiego, bo lubię go słuchać jego wypowiedzi. No ale dzisiaj mnie dlaczego zaskoczył, dlatego że co prawda delikatnie, ale tak krytycznie podchodził do postępowania rządów w niektórych sprawach. No trudno się nie zgodzić, że są niepewne błędy, pewnie do ciągnięcia, ale no, nie znamy za kulis, dlaczego akurat tak postępowane jest. Myślę, że tutaj akurat pan doktor dość za mocno, myślę, skrytykuje rząd, że jakieś niedociągnięcia są. Co prawda sam no, nie proponuje, krytykuje, a nie proponuje, co by chciał zrobić. Myślę, że jakby tak dalej to szło, to myślę, piękny prezent dla tej opozycji totalny by było, bo wtedy było nastąpiło rozbicie. A ja jako mocny działacz i prezes Akcji Katolickiej, słuchając tego wszystkiego, no to obawiałbym się, a pan doktor ma wiedzę, ma doświadczenie, bardzo dobry jest w swoich wypowiedziach i no tutaj mnie zaskoczyło. Dlatego chciałbym usłyszeć od doktora, dlaczego tak akurat postawił, bo jego drugi rozmówca, pan doktor, no widać delikatnie go chce tonować w jego wypowiedzi i no czy mówić, co ma rację, ale właśnie.
Mamy też komfort, panie Krzysztofie.
Pana doktora o sformułowanie się i wszystkiego na wszelką no, roku, niech łaska Boża nas otacza i dobre pomysły nam podsuwa.
Dziękujemy bardzo. Mamy ten komfort, panie Krzysztofie, że tutaj jesteśmy jako tacy recenzenci tutaj, a nie jako rządzący. To jest owszem sytuacja komfortowa, ale panie doktorze, tu pan jest wywołany.
Niewątpliwie jesteśmy, ja i pan doktor, ludźmi prawicy, a ludzie prawicy też mają to do siebie, że no, wyrażają, nie myślą stadnie, prawda, tak jak to jest to w lewicy, więc póki co możemy myśleć w sposób też często taki, no, nie stereotypowy. Natomiast my odnosimy się tutaj do konkretnych wydarzeń, prawda, zatem do nowelizacji ustawy o IPN-ie, do kwestii reformy sądownictwa i w żadnym przypadku nie powiedzieliśmy, że te reformy były niepotrzebne. One są bardzo potrzebne. Natomiast pewne wątpliwości wyrażaliśmy, czy ja wyrażałem, jeśli chodzi o kwestię realizacji sposobu. Tego metody, sposobu, więc to są zupełnie dwie inne kwestie. To są zupełnie inne kwestie niż negowania. Natomiast oczywiście, tu mówiliśmy o tych kwestiach, ja bym powiedział, że możemy mówić o wielu aspektach polityki rządu i dobrych elementach i złych. No, na przykład dla mnie jednym z najlepszych programów wciąż nienależycie realizowanych, może niezbyt tak dynamicznie, jakbyśmy mogli oczekiwać, ale uważam, że waga tego programu jest tak duża, że uważam, że nawet te niedociągnięcia ewentualne, które są obiektywne, zostaną pokonane. Myślę tutaj o programie Mieszkanie Plus. To jest naprawdę bardzo istotny program i bardzo dobrze, że rząd ten program podjął, a zatem moglibyśmy również mówić o innych kwestiach, prawda? Które są bardzo, bardzo, bardzo istotne. Natomiast no, tutaj mówimy o konkretnych, tych chyba najbardziej spektakularnych, takich najbardziej widocznych aspektach działalności rządu.
A też panowie tutaj, skoro te wątki społeczne nam się pojawiły, kwestia tutaj, bo też to jest wydarzenie tegoroczne, wprowadzanie wolnych niedziel, niedziel wolnych od handlu, bo to mamy na myśli. Za rok, od nowego roku, za kilka dni wejdzie już kolejna niedziela trzecia, będzie już jedna niedziela handlowa w miesiącu. Jak panowie oceniacie ten pomysł i to, co właśnie jest w toku?
Ja przyznam się, że po wprowadzeniu tej ustawy zastanawiałem się, jaka będzie reakcja społeczeństwa polskiego. Wracając właśnie w niedzielę, też miałem wykłady, wracałem z tych zajęć i widziałem tego pięknego dnia, bo to był piękna, słoneczna niedziela, ile osób spacerowało przebywało w gronie rodzinnym, chodziło.
Nie w galeriach handlowych.
Ale tak? Nie w galeriach handlowych. I właśnie tak obserwując to z okna samochodu, tak stwierdziłem, że rzeczywiście to było ważne i to było potrzebne, żeby jak gdyby zakończyć pewien, może nie zakończyć, ale dać sygnał społeczeństwu, że nie tylko te kwestie materialne liczą się. No są ważne, są bardzo ważne, ale my też musimy pamiętać o tym, że niektórzy Polacy, którzy pracują właśnie w niedzielę, szczególnie w tych galeriach handlowych, oni może by chcieli też odpocząć, też spędzić z rodziną właśnie ten dzień. I to ja uważam, że to był jeden chyba z najlepszych kroków, jeśli chodzi o mijający rok. Właśnie tutaj chodzi mi o rząd.
Ekonomia raczej nam nie pokazuje.
Na pewno tutaj też dużą rolę odegrała Solidarność jednak, prawda? Bo bez tej determinacji Solidarności, no nie wiem, jakby to wyglądało. Natomiast to jest rzeczywiście aspekt, konkretny aspekt polityki prorodzinnej, a także szacunku dla kobiet, bo po prostu one tutaj w dużym stopniu no, zostały dotknięte właśnie tym obowiązkowym handlem w niedzielę. Także tutaj będzie więcej czasu dla rodziny.
Łyżka dzieksiu do tej beczki miodu, dodam teraz od siebie też trudności, jeśli chodzi o nowelizację tej ustawy o handlu w niedzielę, która teraz gdzieś jest, napotyka opory, jeśli chodzi o też ustalenie kwestia doby pracowniczej i te różne kwestie udawania żabki, która udaje pocztę i tak dalej. Wiemy, o co chodzi w tych naszych wątkach. Panowie, bardzo dziękuję za te nasze rozmowy. Ciąg dalszy w Radiu Maryja. Tam jeszcze dopowiemy sobie inne kwestie, czy te pogłębimy. Zapraszam również Państwa do naszej dyskusji 21.30 w Radiu Maryja. Podsumowanie politycznych wydarzeń roku mijającego, tych polskich, ale też tych międzynarodowych, które bardzo często, bardzo mocno też Polskę dotykają, a więc każdego z nas. Teraz już i Panom, i Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na 21.30 do Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.